Często na coś czekamy. Na piątek, bo będzie weekend, nie wiem, na wakacje, na urlop, na święta, na szczęście, na miłość, na prawdziwy Kościół, na prawdziwego Pana Boga, bo często to, czego doświadczamy, nam nie wystarcza. Dzisiejsza liturgia słowa będzie próbowała nas uwrażliwić na znaki, których mamy w wystarczającej ilości, do tego, żeby te znaki doprowadziły nas tam, gdzie ten, w którego wierzysz, przygotowuje dla ciebie i dla mnie szczęście. Obyśmy dzisiaj w tej liturgii słowa jak najwięcej o takich znakach dla samych siebie usłyszeli i wyłowili.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli go na przeciwległym brzegu, rzekli do niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do niego: cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając rzekł do nich: na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do niego: jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Przepiękną liturgię słowa mamy na dzisiejszy dzień. Miejmy nadzieję, że się skompresujemy wystarczająco, żeby się jej przyjrzeć. Pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia. Cała Księga Wyjścia jest o uwolnieniu Izraelitów z ziemi egipskiej, ale też o przymierzu, które zawarli na Synaju i o dekalogu. Głównym tematem całej Księgi Wyjścia są narodziny Izraela jako narodu, w którym Pan Jahwe jest kimś większym niż Faraon, niż ich bogowie. Do ludu wybranego należy ten, według Księgi Wyjścia, kto doświadczył cudu wyjścia i ten, kto chodzi drogami Bożego prawa, czyli przyjmuje panowanie Boga Jahwe. I to jest taka ładna układanka, którą my często źle słyszymy. Ludem wybranym jest ten, kto doświadczył wyjścia i idzie jego drogami. Ludem wybranym nie jest ten, kto musi wyjść z ziemi egipskiej i musi chodzić jego drogami, tylko ten, kto już to ma za plecami. To się wydarzyło w ich życiu. Zupełnie inny opis rzeczywistości. No bo popatrzmy. Izraelici, po pierwsze, kiedy Pan Bóg ich prowadził, to ta była droga kompletnie niełatwa dla nich. Najpierw mieli porzucić utarte schematy, w których dobrze funkcjonowali. Co z tego, że w ucisku mieli co jeść, gdzie spać, dobrze im się powodziło. Kiedy wyruszyli i zaufali, nagle się okazało, że przed nimi Morze Czerwone. Że Pan Bóg jakoś nie tak, zamiast krótką drogą, to ich naokoło prowadził. przez pustynię. Po co iść przez pustynię? Przecież na pustyni życia nie ma. Za chwilę poczuli brak wody. Za chwilę poczuli się głodni. Za chwilę w którymś momencie zwątpili i mówi, kto nam to uczynił? To ty, Mojżeszu, Aaronie, sprawiliście, że teraz zginiemy. Wy źle zinterpretowaliście Pana Boga. Jak tak można było? Od samego początku to Mojżeszowi i Aaronowi źle zarzucano. Dlaczego? Dlatego, że w którymś momencie Izraelici zapomnieli słowa, które Pan Bóg do nich wypowiedział, kiedy mówił im, że jesteście moim narodem wybranym, bo doświadczyliście tego wyjścia. Co Pan Bóg im mówił? Jeśli wiernie będziecie słuchać głosu Pana, Twego Boga i wykonywać to, co jest słuszne w Jego oczach, nie ukaże was żadną z tych plag, jakie zesłałem na Egipt, bo ja jestem Jahwe, który was uzdrawia. Pan Bóg przypominał za każdym razem Izraelitom, tak samo jak nam przypomina, nie przekręcaj słów, które Bóg do ciebie mówi, po prostu go słuchaj, bo doświadczenie słowa napełnia ciebie nadzieją. Po drugie, czyń to, co należy. Nie kombinuj w swoim życiu, żebyś doświadczył tego, że jesteś ludem wybranym. Z prostej racji, bo pragnieniem Pana Boga jest to, żeby ciebie i mnie uzdrowić. Uzdrowić z czego? Izraelitów uzdrawiał z trzech rzeczy. Myślę, że to są trzy rzeczy, które i nas dotykają. Egoizm i postawa roszczeniowa. Wszystko nam się należy, to już powinno być. Po co czekać? Jejku, Pan Bóg nie odpowiada od razu, tylko trzeba czekać i zawsze nie w ten sposób, jak ja chciałbym, żeby odpowiedział. Ojejku, to źle, to niedobrze, to może ten Pan Bóg nie jest wszechmogący, a w ogóle może go w ogóle nie ma, może to taka moja interpretacja. Z egoizmu i postawy roszczeniowej, z postawy pogańskiej Bóg uzdrawiał Izraelitów, która polegała na czym? Ano na tym, że Pan Bóg będzie spełniał twoje i moje bardzo dobre pragnienia. Musimy tu przychodzić, no bo teraz się szerzy plaga różnych chorób. Jak nie daj Boże padnie na naszą rodzinę, to jak będziemy blisko Niego, to może nam, może zdrowsi będziemy. Lepiej być blisko Pana Boga i się Niego trzymać, bo wtedy otrzymamy to, o co prosimy. To jest postawa pogańska. I jeszcze trzecia rzecz, z usposobienia niewolnika. Lepiej być grzecznym i się nie wychylać. Ja nie mogę być do końca sobą. Nie mogę Panu Bogu mówić o swoich najskrytszych pragnieniach, które może są nie wprost względem Niego, bo On mnie ukaże. Bóg wyprowadzał Izraelitów z niewoli, żeby ich uwolnić, po to, żeby zaczęli patrzeć i dostrzegać Boga w swoim życiu. Taka była logika tego doświadczenia, bo w żaden inny sposób nie byli w stanie tego zrozumieć. To jest pierwsze czytanie w telegraficznym skrócie. Problemem Izraelitów co było? Szemranie i narzekanie. Nie szemrz i nie narzekaj, bo szemranie i narzekanie stępia zdolność do uważnego czytania rzeczywistości. Także znika nam z oczu Pan Bóg. Słuchaj i czyń to, co należy. Podpowiada nam dzisiaj Księga Wyjścia, żebyśmy mogli doświadczyć tego, że Pan Bóg jest Twoim i moim Ojcem, który nas przez życie prowadzi. Drugie czytanie. Drugie czytanie to list do Efezjan, jeden z listów najprawdopodobniej więziennych świętego Pawła albo z jego szkoły. Nadal nie wiadomo, kto ten list napisał. Przypisuje się świętemu Pawłowi. Ja przypomnę, o czym Paweł pisze w liście do Efezjan. Pisze o tym, że nauka Chrystusa tyczy się wszystkich i wspólnota, czyli Kościół, którą założył Jezus Chrystus, jest uniwersalny dla chrześcijan, Żydów, pogan, dla wszystkich. I mając to na uwadze, dzisiaj słyszymy taką zachętę i egzortę, którą wypowiada święty Paweł do Efezjan. On mówi coś takiego. Przyobleczcie na siebie nowego człowieka. Żebyśmy nie byli tak, jak taki ładny zwrot w tym dzisiejszym drugim czytaniu. Nie postępujcie tak jak poganie z próżnym ich myśleniem. Próżne myślenie pogan nie polegało na tym, że pragnęli dobra doczesnego, tylko próżne myślenie to znaczy było puste myślenie. Myślenie, które prędzej czy później stawało się pustką, bezcelowym narzekaniem, stękaniem. Prędzej czy później prowadziło do frustracji. Nie idź w tym kierunku, bo stracisz swoje życie. Dzisiaj święty Paweł pisze, przyoblecz na siebie nowego człowieka. I najlepiej nam to zobrazuje, czym jest nowy człowiek, to jak korzystamy z sakramentu pojednania. Zobaczcie, kiedy idziemy do sakramentu pojednania, pewnie większość z nas ma taką postawę, której nauczyliśmy się w dzieciństwie. Już chcę być lepszy. Mamusiu, już tego więcej nie zrobię, naprawdę przepraszam, już tak się będę starał. Ja wszystko zrobię. Przecież spowiedź nie jest twoją czy moją przemianą behawioralną, która jest słuszna, dobra, właściwa. Należy pracować nad sobą całe życie. Jeśli ktoś z was ma kontakt z sobą, to całe życie będzie nad sobą pracował, bo będzie chciał doświadczyć szczęścia i będzie chciał, żeby ludzie, którzy są blisko nas, też tego szczęścia od nas doświadczali. To jest na tej planecie Ziemia czymś naturalnym i normalnym. Ale nie o tym. Kiedy przychodzimy do sakramentu pojednania, zobaczcie, i wyznajemy nasze grzechy, to mówimy tak. To są miejsca, przestrzenie w życiu, w którym zabrakło mi zaufania do mnie samego, do drugiego człowieka i do Ciebie, Panie Boże. W wielu miejscach tak lubię, tak chciałem, tak wybieram i pewnie jeszcze nie raz tak wybiorę. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie, żeby Tobie to moje życie powierzyć, ale przychodzę tylko po jedną rzecz do sakramentu pojednania. Nie po to, żeby komukolwiek, sobie, temu, kto siedzi w tej budce, albo Panu Bogu obiecywać, że się zmienię. Tylko przychodzę powiedzieć, Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie, bo ja Ciebie potrzebuję, żebym razem z Tobą popatrzył na swoje własne życie. Oby się kiedyś zmieniło. Masz odwagę, żeby tak w wierze popatrzeć na sakrament pojednania? Czy będziemy nieustannie chcieli ciągle coś naprawiać, ciągle coś zmieniać? I może dlatego tak ciągle męczymy się z tymi samymi słabościami i grzechami, no bo ciągle nie trybimy, o co w tym idzie. Trochę idzie o to, zgódź się na to, że tak jest. Pracuj nad tym całe życie, ale pragnij mnie, bo to ja jestem Twoim życiem i może do końca nie dojdziesz do pełnej integracji, której pragniesz. Nie poukładasz tych wszystkich sfer, ciągle będziesz patrzyła i patrzył w ten sam sposób na życie. Ale zaufaj, że celem sakramentu jest doświadczenie mnie, a nie zmiana Twojej układanki. Ładnie dzisiaj autor listu do Efezjan pisze, przyoblecz na siebie nowego człowieka. Po co? Po to, żebyś trwał w słowie, które Bóg wypowiada do ciebie i żebyś zobaczył, a zobaczył, że świętość to nie jest doskonałość, tylko świętość to Twoja i moja relacja z Ojcem. My bardzo łatwo sami siebie moralizujemy. Muszę, powinienem, nie wolno mi tego robić. Może zacznij myśleć inaczej. Jestem dzieckiem Pana Boga i mogę zrobić wszystko ze swoim życiem. Tak, każdy z nas może wszystko ze swoim życiem zrobić. Ale niektóre rzeczy jak zrobimy, no to poniesiemy konsekwencje, które nie są fajne, mówiąc tak bardzo delikatnie. Ale jako dzieci Boże, tak, możemy wszystko zrobić. I tego Ciebie i mnie uczy Jezus Chrystus. Zaufaj, że możesz być sobą, a ja Ciebie przez życie poprowadzę. I dzisiejsza Ewangelia, bo dzisiejsza Ewangelia tak ładnie takie koło zatacza i znów odsyła nas do pierwszego czytania. Wszyscy szukają Pana Jezusa, bo On zniknął. Kiedy po rozmnożeniu chleba, bo Go chcieli obwołać królem, to było tydzień temu, no bo nie zajarzyli, co On zrobił. Wszyscy byli świadkami cudu, ba. Wszyscy zjedli chleb, widzieli cud, ale nie zobaczyli znaku, do którego ten cud miał odesłać. Nie zobaczyli, to znaczy nie mieli w sobie wiary, bo wzrok zawsze w Piśmie Świętym jest symbolem wiary. Znak do czego miał odesłać współczesnych Panu Jezusa i nas samych? Zawsze ma odesłać do tego, żebyśmy zobaczyli, że Mesjasz przychodzi i zastawia stół, jak pisze prorok Izajasz, dla wszystkich, którzy pragną spożyć. Już jest ten pokarm, za którym pragniesz i którego tęsknisz. Już nie musisz latać i wszędzie go szukać. Przyjdź do mnie, a nagle napełnisz siebie na życie wieczne. I dzisiaj fragment taki, który słyszymy w tekście, brzmi: zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne. Manna, którą zbierali Izraelici, była wielkości grochu. To jest albo sok z tamaryszku, albo wytwór tego, co owady tam sobie zlizały z tego tamaryszku, jakiś taki produkt z tego wytworu. Trudno powiedzieć, co to było. Nazwali to manchu, co znaczy, co to jest. Było to wielkości grochu, to było takie słodkawe jak miód. Pojawiało się bladym świtem i w okolicy południa znikało, rozpuszczało się. Tak się krystalizowało i znikało. Izraelici mieli mannę zbierać codziennie rano w taki garnuszek, którego miara była jeden omer. Nie mniej i nie więcej. Codziennie jeden omer. Niektórym to zasmakowało, a niektórzy mówili liche to. Niektórzy tak im to zasmakowało, że zbierali więcej. Jak zbierali więcej, im się to psuło. Kiedy mieli wrażenie, że to jest liche, głodowali. Kiedy jedli ten jeden garnuszek, ten jeden omer tego czegoś, co zebrali, wystarczyło im. Ten dzisiejszy opis, o którym słyszymy, ma tobie i mi przypomnieć jedną ważną rzecz. Pan Bóg ciebie i mnie, Jezus Chrystus ciebie i mnie, chce zaprowadzić do doświadczenia nakarmienia siebie słowem. Słowo, które ty i ja słyszymy, wystarczy w miejscu, w którym jesteś. Ani nie jest za mocne, ani nie jest za słabe. Tak, Kościół powinien się zreformować, ale spokojnie, wystarczy ci ten Kościół, w którym jesteś. Tak, wszystko powinno być inaczej. Powinno być chłodniej, a jak będzie chłodniej, powinno być ciepło. Ale wystarczy ci, poradzisz sobie. Korzystaj z tego, co masz, żeby przeżyć doświadczenie szczęścia już tu, teraz. Nie żyj iluzją przyszłości, bo się jej nie doczekasz. Co zrobił Jezus Chrystus w tym obrazie? Chciał tobie i mi powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Zawierz słowu, a nie ustalaj własnej miary. Zawierz słowo miłości, które wypowiadasz, a nie podkopuj zaufania do drugiej osoby, żeby zbudować trwały związek, relacje, przyjaźnie, małżeństwo. Zaufaj. Przestań nieustannie to podkopywać. Jeszcze raz to powtórzę, bo to warto sobie ciągle uświadamiać. Drugi człowiek, którego kochamy, zawiedzie nas w naszych oczekiwaniach, ale będzie najlepiej, jak potrafi, będzie odpowiadał na twoje i moje pragnienie miłości. Jeśli ty i ja będziemy ciągle szukali doskonalszego modelu, który odpowie nam na nasze oczekiwanie względem miłości, której pragniemy, wszyscy się ciągle zawiedziemy i non-stop będziemy się rozwodzić. Bo nikt ciebie i mnie nie nakarmi. No bo ciągle jest nie taki, za młody, za stary, nie rozumie, nie słyszy, nie słyszy. Jedna wielka kicha wyjdzie. Zawierz słowu, a nie ustalaj własnej miary. Taka ważna refleksja. Pan Jezus zaczął mówić do ludzi tym, że ich nakarmił. Czy my sami potrafimy gdzieś dawać chleb tym, których na swojej drodze spotykamy, czyli dawać im to, czego oni potrzebują, żeby ten chleb, czyli to, co dostaną od nas, stało się znakiem dla nich i poprowadziło ich do zaufania Panu Bogu? To jest pytanie, które sam sobie często stawiam. Czy to do was gadam w tej czy w innej formie, gdzieś was prowadzi do przyjęcia słowa, do zaufania Panu Bogu? Bo to nie ma znaczenia, co ja mówię. Znaczenie ma to, czy to się wydarza w twoim życiu. Tak, żeby twoje przeżywanie czasu stawało się jeszcze bardziej pełne. Tak, żebyśmy coraz bardziej pragnęli życia wiecznego. Tak, żebyśmy nie zawiesili się na tym, czego nie mamy i czy tego mamy za dużo, czego nam ciągle nie dostaje. Tylko, żeby twoje i moje patrzenie sięgało dalej. No bo po to tu przychodzimy. Jak dawać chleb drugiemu człowiekowi, żeby ten człowiek stawał się coraz bardziej głodny pokarmu, który da mu życie wieczne.